Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że na tym etapie wiele osób jest tematem, nie wiem, ale się dowiem, zmęczonych. W pełni słusznie, bo większość osób, opowiadając o aferze rozpoczętej przez film Mateusza Kucharka, założyciela tego kanału, pomija najważniejsze wątki całej tej sprawy. W tym filmie pokażę wam więc, że to co znajdziecie na kanale Zero, u Konopskiego czy w wielu innych miejscach, to w większości są jedne z najmniejszych problemów, z jakimi w najbliższych miesiącach będą musieli mierzyć się niewiemowcy. W celu ułatwienia sobie nagrywania będę nazywać w ten sposób aktualnych właścicieli kanału Nie wiem, ale się dowiem oraz Fundacji Filar. Fundacji, której celem jest pomoc mężczyznom zmagającym się z kryzysami oraz zmniejszenie liczby samobójstw mężczyzn w Polsce, a z którą jest bardzo wiele problemów, o których jak do tej pory nikt nigdy szerzej nie opowiedział. Pomimo, że twarde dowody na nieuczciwość Beziego, a także jego wspólników, okazały się być w większości banalnie łatwe do znalezienia. Przygotowując się do tego filmu, udało mi się zgromadzić znacznie mocniejszy materiał niż się spodziewałem, więc nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego z trzech problemów, które moim zdaniem, zebrane łącznie, naprawdę mogą doprowadzić do końca zarówno Nie wiem, ale się dowiem, jak i Filaru. Afera Kucharkowa. Nawet nie będę próbował streszczać wam, na czym ta sprawa polega, bo wychodzę z założenia, że jeśli ten materiał włączyliście, to niemalże na pewno ją znacie. Jeśli zaś niczego o niej nie wiecie, a z jakiegoś powodu mój film i tak was interesuje, to odsyłam was albo do wspomnianych już wcześniej materiałów kanału Zero oraz Konopskiego, które opisują dotychczas najgłośniejsze wątki tego konfliktu, przedstawiając perspektywę obu stron, albo do opisu mojego filmu, w którym znajdziecie informacje, do którego miejsca możecie przewinąć, żeby posłuchać o kolejnych dwóch problemach, dotyczących już tylko i wyłącznie Filaru. Nie jest jednak oczywiście tak, że w sporze niewiemowców z Kucharkiem wątek Filaru jest nieobecny. Jednym z zarzutów, zarówno ze strony Mateusza Kucharka, jak i części widzów, jest fakt, że Bezi i spółka przedstawiają samych siebie jako osoby szczególnie wyczulone na problemy mężczyzn, zwłaszcza tych znajdujących się w kryzysowych sytuacjach, a sami wykorzystali bardzo poważne problemy zdrowotne swojego przyjaciela do tego, żeby się jego kosztem wzbogacić, odbierając mu udział w czymś, co przez lata tworzył. Innymi słowy, okazali się nie być ludźmi, którzy chronili osobę w kryzysie, tylko takimi, przed którymi tę osobę teoretycznie powinno się chronić. A przynajmniej, jak powiedziałem, na tym polega jeden z głośniejszych zarzutów do nich. Ja natomiast uważam, że mnóstwo niezbędnych do oceny tej konkretnej kwestii wątków, jak do tej pory w ogóle poruszanych, nie było, lub też w najlepszym razie, zostały one poruszone dość pobieżnie. Żeby to zmienić, skontaktowałem się zarówno z Mateuszem Kucharkiem, który na moje pytania odpowiedział, jak również z niewiemowcami, którzy moje maile pozostawili bez odpowiedzi. Mimo tego, że wysłałem je zarówno na adres Nie wiem, ale się dowiem, jak i Filaru, a na reakcję dałem im aż 5 dni, przez co mój materiał powstał nieco później niż bym chciał. Weźcie więc pod uwagę, że to co za chwilę powiem będzie pozbawione komentarza jednej ze stron, ale stało się tak tylko i wyłącznie ze względu na brak chęci rozmowy po stronie niewiemowców. Omawianie tego, co napisał mi Kucharek, zacznę od tematu, któremu poświęcono akurat już wcześniej mnóstwo czasu, czyli kwestii własności kanału. Zgodnie z tym, co bardzo mocno sugerowały dotychczasowe materiały o sprawie, Mateusz Kucharek potwierdził, że przed powstaniem spółki w roku 2024 nie było żadnej innej działalności gospodarczej związanej z kanałem Nie wiem, ale się dowiem oraz obecnymi tam treściami, niż ta założona w 2020 roku przez Beziego, czyli lektora oraz twarz tego kanału. Kucharek działalności w tamtym okresie nie miał, a co więcej, nigdy nawet nie podpiął swojego konta bankowego pod chociażby AdSense'a, bo konta bankowego także wtedy nie miał. Ja oczywiście nie wiem, jak to oceni sąd, jeśli będzie miał za zadanie rozstrzygnąć, czy przed utworzeniem spółki Kucharek był współwłaścicielem kanału. Podejrzewam, że może to być pierwsza tego typu sprawa w Polsce. Jednak, co moim zdaniem absolutnie kluczowe, nawet gdybyśmy założyli, że pod względem prawnym właścicielem przestał on być już w momencie zgodzenia się na założenie JDG przez Beziego, czyli 6 lat temu, to ten fakt w całej tej sprawie nie zmieni aż tak dużo, jak moglibyście zakładać. Moim zdaniem, jeśli zastanawiamy się nad winą niewiemowców, i to niezależnie od tego, czy patrzymy na tę sprawę pod kątem prawnym czy moralnym, to znacznie ważniejszym tematem są tutaj prawa autorskie. Nawet gdyby Kucharek już od dawna nie był współwłaścicielem Nie wiem, ale się dowiem, to nie zmienia faktu, że jest on autorem scenariuszy do ogromnej liczby obecnych tam filmów, wiele z nich zmontował, do wielu urobił animacje, a jako że kanał założył, to podejrzewam, że również logo oraz nazwa są wymyślone oraz stworzone przez niego. Z tego loga i nazwy wciąż kanał przecież korzysta, a stare filmy nadal można oglądać. Więc to wszystko, co wymieniłem, cały czas generuje przychody. Nawet jeśli obecnie nad Nie wiem, ale się dowiem, Kucharek już nie pracuje. Najważniejsze pytanie brzmi więc, moim zdaniem, czy przekazał on Beziemu, w czasach gdy ten prowadził firmę, lub też spółce, gdy ta już istniała, autorskie prawa majątkowe do wszystkiego, co stworzył w ramach pracy nad tym kanałem. I tutaj krótkie wyjaśnienie. Istnieje coś takiego jak umowy z przeniesieniem praw autorskich. Z tego co wiem, na YouTubie są one powszechne, a przynajmniej powinny być. Służą temu, żeby właściciel danego kanału miał w ogóle prawo opublikować materiał, w którym niektóre elementy nie są jego autorstwa, a także żeby nie było problemów z podziałem przychodów. W tych umowach po prostu obie strony zgadzają się na konkretne warunki, zazwyczaj na z góry ustaloną kwotę, którą przykładowy scenarzysta czy grafik dostaje za swoją pracę, a dzięki temu właściciel kanału może później z ich dzieł korzystać i na nich zarabiać. Zapytałem więc Mateusza Kucharka o to, czy podpisywał z Bezim lub spółką umowy z przeniesieniem praw autorskich i I odpowiedział mi on najjaśniej jak się dało. Cytuję. Nic nie podpisywałem, niczego się nigdy nie zrzekłem. Jeśli to prawda, to moim zdaniem sprawa jest zupełnie oczywista. Kucharek powinien, a wręcz musi otrzymywać pieniądze za wszystko, co stworzył, a co wciąż generuje przychody. Jeśli okaże się, że te kwestie będzie rozstrzygać sąd, to moim zdaniem pytanie nie brzmi, czy kucharek wygra, tylko jak dużo wygra. Powtórzę jednak, to wszystko pod warunkiem, że mówią prawdę. Zaznaczam to dlatego, że jego odpowiedzi, które na ekranie pokazuję wam teraz w całości, miejscami brzmią absurdalnie. I nie mówię tego po to, by zarzucać mu kłamstwo, tylko po to, by zaznaczyć, że według jego wersji firma bez jego była prowadzona jeszcze dużo gorzej, niż moglibyście podejrzewać. Gdy kucharek napisał, że niczego nie podpisywał, to chodziło mu o to, że dosłownie niczego. Zapytałem bowiem również o to, na jakie warunki podział pieniędzy się z Bezim umówili, gdy ten ostatni zakładał JDG, a także jaka była forma zatrudnienia kucharka. A oto odpowiedź. Nie byliśmy umówieni czarno na białym. Ja, zajmując się kanałem od strony kontentu, miałem opłacone podstawowe potrzeby. Nie mieliśmy żadnej umowy. Być może kojarzycie screen z Excela, które pojawiły się m.in. w filmie Konopskiego, a które pokazywały wydatki bez jego związane z kanałem Nie Wiem, Ale Się Dowiem. One wyglądały dziwacznie, bo wynikało z nich, że Mateusz Kucharek część wynagrodzenia otrzymywał w ramach opłacania mu czynszu, a nawet opłacania mu zakupów przez bez jego. Widząc to, miałem bardzo poważne wątpliwości, czy na to wszystko były umowy, a zatem także, czy odbywało się to zgodnie z prawem. Z odpowiedzi kucharka wynika, że nie. Co więcej, umowy nie było nawet na tę główną część wypłaty. Krótko mówiąc, jeśli mu wierzyć, to przez lata pracował na czarno. Sam kucharek swoją firmę założył dopiero w drugiej połowie 2024 roku, gdy istniała już spółka. Od tamtego momentu, jeśli dobrze rozumiem jego oryginalny materiał, zwyczajnie wystawiał spółce faktury za wykonywaną przez niego pracę i zakładam, że wtedy wszystko było już organizowane poprawnie. Natomiast do tamtego momentu, cóż, powiem tylko, że jeśli kucharek przez kilka lat otrzymywał bez żadnej umowy po około 10 tysięcy złotych miesięcznie, to bez niej może mieć naprawdę gigantyczne problemy, bo zdecydowana większość okresu, o którym mówimy, się jeszcze nie przedawniła, zatem te screeny z Excela mogą się obrócić przeciwko niemu. Zapytałem też Mateusza Kucharka o jeszcze jedną rzecz, mianowicie czy ma on jakieś dowody, na przykład screeny z komunikatorów, na to, że niewiemowcy oferowali mu udział w spółce. Odpowiedział mi twierdząco, jednak zaznaczył, że dowody te zostawia dla sądu. Ta kwestia to więc, jak na razie, słowo przeciwko słowu i zapewne jeszcze sporo czasu minie, zanim dowiemy się, jaka jest prawda, ale warto mieć tę deklarację ze strony kucharka na uwadze. I jeśli chodzi o wątek afery związanej z założycielem kanału Nie Wiem, Ale Się Dowiem, to w tym miejscu mogę tylko ponownie zachęcić niewiemowców do wypowiedzi o tematach, które poruszyłem, bo obraz, który przedstawia kucharek, a przedstawia go on bardzo konkretnie i jednoznacznie, jest dla nich wręcz katastrofalny. W mojej ocenie, skoro wciąż posiada on majątkowe prawa autorskie do tego, co stworzył, to odmawianie mu udziału w przychodach kanału jest oszustwem. A sam Bezi może być zmuszony do zapłacenia wielu tysięcy złotych nie tylko jemu, ale także m.in. ZUS-owi, któremu, o ile faktycznie nie podpisywał z kucharkiem żadnych umów, przez lata nie płacił składek za swojego pracownika. Bardzo dużo wskazuje więc na to, że niewiemowcy faktycznie wykorzystali dla swoich zysków trudny czas kucharka. I tak, jednocześnie jestem niemalże pewien, że on sam był bardzo trudnym we współpracy człowiekiem, a jakości wielu tworzonych przez niego filmów, jak być może wiecie, osobiście nie oceniam wysoko, tylko że w tym konkretnym temacie to wszystko nie ma większego znaczenia. Bo to, że ktoś się wobec ciebie niemiło zachowuje albo słabo zarządza waszym projektem, nie daje ci prawa do oszukiwania go. Mając więc na uwadze tę sprawę, faktycznie dającą powody, by myśleć, że troska o problemy mężczyzn może być u niewiemowców dość powierzchowna, a także biorąc pod uwagę, jak fatalnie była prowadzona firma bez jego, który dopiero po kilku latach jej prowadzenia zorientował się, że traci pieniądze na tym kanale, uznałem, że zdecydowanie muszę się przyjrzeć bliżej szczegółom działania inicjatywy Filar. I w ten sposób dotarłem do chyba nawet jeszcze mocniejszych rzeczy. Problem drugi. Niejasne finanse. De facto Filar powstał w momencie publikacji pierwszego filmu na jego temat, pod koniec czerwca 2025, a więc 11 miesięcy temu. Wtedy też rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na ten projekt na Patronite. Początkowe zainteresowanie było ogromne. W jednym z materiałów Bezi mówił o około 60 tysiącach złotych miesięcznie, a wcale nie mam pewności, czy to był najwyższy poziom, jaki ta inicjatywa osiągnęła. W późniejszych miesiącach kwota ta stopniowo jednak spadała, a w momencie, gdy ten materiał publikuje, wynosi zapewne około 25 tysięcy złotych miesięcznie. Widać więc, że z różnych powodów bardzo duża część patronów z wpłacania im pieniędzy zrezygnowała, ale wciąż mówimy o naprawdę solidnej kwocie. Większość fundacji może o takim wsparciu jedynie marzyć. No właśnie, słowo klucz. Fundacji. Nie Wiem, Ale Się Dowiem początkowo nie robili tej zbiórki w ramach żadnej fundacji i, żeby było jasne, akurat te kwestie otwarcie komunikowali. Na Patronite ustawili oni cel, jakim było właśnie założenie fundacji, a miał on być zrealizowany pod warunkiem osiągnięcia wsparcia wynoszącego 250 tysięcy złotych miesięcznie. Zresztą cel ten z jakiegoś powodu do dzisiaj jest na ich profilu obecny. To jest kwota tak duża, że z góry było wiadomo, że nie zostanie osiągnięta i przyznał to nawet sam Bezi, który powiedział w jednym z materiałów o tym, że nie doszacowali zainteresowania tą inicjatywą, co oznacza, że początkowo spodziewali się oni wsparcia mniejszego niż te około 60 tysięcy złotych.
Zaczęliśmy liczyć budżet, szacować zainteresowanie, ustalać wszelkie możliwe scenariusze. I tutaj, mały spoiler, totalnie nie doszacowaliśmy tego zainteresowania.
A zatem, pomimo tego, że zebrali więcej pieniędzy niż się spodziewali, nie byli choćby blisko osiągnięcia kompletnie nierealnego celu, który obligowałby ich do założenia fundacji. Pytanie, które zapewne większość z Was ma teraz w głowie, brzmi: dlaczego? Dlaczego nie chcieli oni od początku, jeszcze przed założeniem zbiórki lub przynajmniej mniej więcej w tamtym okresie, zrobić czegoś, co w przypadku tego typu inicjatyw jest rzeczą, wydawałoby się, dość oczywistą? Jako, że nie miałem możliwości porozmawiania z twórcami tej inicjatywy, muszę skorzystać z chyba jedynej ich publicznej wypowiedzi na ten temat, pochodzącej z materiału z grudnia zeszłego roku.
W materiale zapowiadającym filar mówiliśmy o tym, że po zrealizowaniu konkretnych progów będziemy w stanie zrobić z filaru fundację, biorąc pod uwagę, że nie wiedzieliśmy, ile tak naprawdę zasobów będzie nam potrzebne, żeby wystartować z bezpłatnymi konsultacjami, to fundacji nie założyliśmy na samym starcie po to, żeby wspierać inicjatywę, wspierać naszych specjalistów, umożliwić korzystanie z bezpłatnych dla członków, dla społeczności konsultacji psychologicznych od razu.
Szczerze mówiąc, nie wiem, o co chodzi w tej wypowiedzi. Założenie fundacji to, w porównaniu do wysokości ich miesięcznego wsparcia, koszty niemalże pomijalne. Maksymalnie, że tak powiem, niskie kilka tysięcy złotych. W jaki więc sposób istnienie fundacji wiąże się z trudnością oszacowania ilości potrzebnych zasobów? A nawet jeśli w jakiś sposób się wiąże, to dlaczego nie założyli jej niedługo po rozpoczęciu zbiórki, gdy już wiedzieli, że zainteresowanie nią jest duże, tak żeby fundacja powstała w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia zbierania pieniędzy? Muszę wprost przyznać, że o ile zakładamy brak złych intencji z ich strony, to nie widzę uzasadnienia dla tej decyzji. Ostatecznie fundacja została założona w lutym obecnego roku, czyli 7,5 miesiąca po rozpoczęciu zbiórki. Z powodów, które wyjaśnię później, nie jestem Wam w stanie powiedzieć, ile pieniędzy do tego momentu filar zebrał, natomiast jeśli byśmy założyli, że średnie miesięczne wsparcie wynosiło przez ten okres około 40 tysięcy złotych i że Patronite był jedynym źródłem przychodu filaru, to mówimy o około 300 tysiącach złotych. Myślę, że jest to szacunek dość bezpieczny, raczej nieco zaniżony niż zawyżony. I teraz przechodzimy do najważniejszej części, czyli wyjaśnienia, co z tego wynika. Bo samo zbieranie pieniędzy na cele charytatywne oraz organizowanie działań w tym zakresie przez spółkę, działającą generalnie dla zysku, nie jest nielegalne. Pod względem prawnym raczej problemu nie ma. Tylko że, decydując się przez tak długi okres działać bez fundacji, pomimo bardzo wysokich przychodów ze zbiórki, niewiemowcy po pierwsze uciekli, celowo bądź nie, od obowiązków, które czyniłyby ich działalność bardziej przejrzystą, a po drugie, otworzyli sobie drzwi do możliwości zarobienia na filarze naprawdę dużych pieniędzy. Jeśli chodzi o pierwszą z tych kwestii, czyli transparentność, to problem jest bardzo podstawowy. Mianowicie, nie mamy nawet możliwości sprawdzenia, do kogo trafiły pieniądze z Patronite'a przed lutym 2026 roku. Mówimy więc o tych około 300 tysiącach złotych. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi się, że otrzymała je spółka NWASD, związana oczywiście z kanałem Nie Wiem, Ale Się Dowiem. Ta sama, której dotyczy afera kucharkowa, ale nawet co do tego pewności mieć nie możemy. Te pieniądze tak naprawdę mogły trafić wszędzie. Fundacja miałaby obowiązek opublikowania sprawozdania, gdzie pieniądze z Patronite'a byłyby wyraźnie widoczne, a do tego mogłaby je wydać tylko na cele statutowe. Spółka mogła je zaś wydać na cokolwiek chciała. Jeśli więc kogoś interesuje, na co dokładnie poszły pieniądze zebrane przez filar do lutego obecnego roku, to odpowiedź może być tylko jedna. Nie wiemy. Nie było wtedy fundacji, więc nie będzie sprawozdania z działalności filaru, a bez sprawozdania nie będzie się dało ocenić, jak dużą część pieniędzy ze zbiórki wydali oni na cele, o których mówili. Być może było to 90 kilka procent, a być może, dajmy na to, 30%. Oczywiście niewiemowcy mogą z własnej inicjatywy opublikować dokumenty na ten temat, do czego zachęcam. Aktualnie moim zdaniem wręcz powinni to zrobić, jeśli zależy im na zaufaniu odbiorców. Natomiast ze względu na to, że w zeszłym roku nie działali jako fundacja, problemy prawne im, powtórzę, raczej nie grożą. Niezależnie od tego, jak te pieniądze wykorzystali. Brak przejrzystości dotyczący finansów filaru jest zresztą daleko posunięty i tu wracamy do kwestii ich łącznych przychodów. Głównym źródłem pieniędzy jest dla nich Patronite. Na profilu na Patronite standardowo pod awatarem znajdują się zaś trzy informacje. O liczbie patronów, obecnym poziomie miesięcznego wsparcia oraz sumie zebranych pieniędzy od początku istnienia profilu. Pokazuję Wam to w tej chwili na moim przykładzie. Wszystkie te informacje są u mnie widoczne, nie widzę powodu, żebym miał je ukrywać i z tego co zauważyłem, większość twórców podchodzi do tego identycznie co ja. Tymczasem filar nie tylko przez długi czas nie był prowadzony w ramach fundacji, nie tylko nie publikuje żadnych dokumentów dotyczących ich finansów, ale w dodatku nawet nie pokazuje, ile wynosi ich całkowite wsparcie na Patronite. W przypadku inicjatyw nastawionych na pomaganie ludziom, transparentność w finansach jest kluczowa. Filar jednak dodatkowo utrudnia oszacowanie ich przychodów przez celowe niepokazywanie informacji, która by w tym zadaniu bardzo pomogła. Z kolei w kwestii wydatków filaru możemy się obecnie opierać jedynie na ich własnych deklaracjach, a w nich czasami pojawiają się informacje dość dziwne. Posłuchajcie, co było jedną z pierwszych rzeczy sfinansowanych przez filar.
Krótko po tym przekroczyliśmy drugi próg. Oznaczało to rozpoczęcie prac nad naszym studiem, a jak się składa, oto ono.
Jeśli oglądacie kanał Nie wiem, a się dowiem, to na pewno to studio kojarzycie, bowiem wykorzystywane jest ono nie tylko na potrzeby filmów związanych z Filarem, ale też wszystkiego innego, co niewiemowcy nagrywają. Policzyłem, że od momentu opublikowania filmu, z którego pochodzi fragment, który właśnie usłyszeliście, w studiu tym nagrano 12 materiałów na kanał Filar oraz 87 na kanał Nie wiem, ale się dowiem. Studio, o którym Bezi otwarcie mówi, że jego istnienie było uzależnione od poziomu wsparcia, a więc niemalże na pewno zostało z tych pieniędzy sfinansowane, służy więc głównie ich działalności komercyjnej. I żeby było jasne, wtedy fundacja jeszcze nie istniała, więc formalnie to nie ona urządzenie tego studia sfinansowała. Podejrzewam, że zarobiła to spółka, a jeśli tak, to pod względem prawnym ponownie wszystko powinno być w porządku. Myślę jednak, że wiele z osób, które wpłaciły pieniądze na Filar, nie byłoby zadowolonych z wiadomości, że część z tych pieniędzy poszła na pokrycie wydatków, które służą głównie kanałowi Nie wiem, ale się dowiem. I gwoli ścisłości, w opisie jednego z celów na Patronite znajdowała się informacja, że po osiągnięciu danej kwoty, cytuję, ruszą z kanałem na YouTubie i studiem podcastowym. Więc jeśli ktoś się z tymi celami zapoznał, to mógł zakładać, że część z wydanych przez niego pieniędzy zostanie przeznaczona na urządzenie studia. Tylko że, powtórzę, w mojej opinii dużo zmienia w tym temacie fakt, że studio to jest wykorzystywane w ogromnej większości w celu niezwiązanym z Filarem. Najwięcej w tym temacie mają oczywiście do powiedzenia patroni Filaru, więc jeśli na jakimkolwiek etapie działania tej inicjatywy nimi byliście, to dajcie znać, co o tym uważacie. Czy przeszkadza wam to, że niejako przypadkiem sfinansowaliście kanałowi Nie wiem, ale się dowiem studio? Kwestia ewentualnego niezadowolenia patronów z takiego sposobu wydawania wpłaconych przez nich pieniędzy to jednak tylko jeden z problemów. Temat studia świetnie pokazuje bowiem, że założenie fundacji na długo po rozpoczęciu zbierania pieniędzy również teraz daje niewymowcom okazję do łatwego przenoszenia pieniędzy z fundacji do spółki. Po kolei. Studio, jak już powiedziałem, prawdopodobnie zostało sfinansowane przez spółkę ze środków ze zbiórki. Zakładam więc, choć przez brak odpowiedzi ze strony niewymowców nie mogę mieć w tej kwestii pewności, że obecnie studio to wciąż należy do spółki. Jeśli tak jest, to spółka od czasu do czasu pozwala wykorzystywać je na cele związane z fundacją, czyli nagrywanie tam podcastów na kanał Filar. A to oznacza, że, co szczególnie mnie uderzyło, kiedy uświadomiłem sobie o tej możliwości, w pełni legalne byłoby, żeby spółka pobierała za to od fundacji opłatę na poziomie rynkowym. W ten sposób część pieniędzy ze zbiórki na Filar trafiałaby do kieszeni niewiemowców. I żeby było jasne, ja nie mówię, że tak się dzieje. Ja mówię, że jest to możliwe, że byłoby to legalne i że gdyby niewiemowcy postanowili w ten sposób postępować, to na tym etapie nikt poza nimi samymi by o tym nie wiedział. Informacja ta wypłynęłaby najwcześniej ze sprawozdania za rok obecny, a i to tylko w bardzo optymistycznym scenariuszu, bo z publicznie udostępnianego dokumentu raczej nie dałoby się tego wywnioskować. I co więcej, teoretycznie możliwe jest, że tego typu proceder byłby możliwy do zastosowania nie tylko w przypadku studia. To, że niewiemowcy sfinansowali studio pieniędzmi ze zbiórki, wiemy, dlatego że oni sami o tym powiedzieli. Ale nie mam pojęcia, czy nie było jakichś innych rzeczy, które zakupili oni z tych pieniędzy jako spółka, a z których obecnie, potencjalnie odpłatnie, korzysta także fundacja. Jak sami słyszycie, jest tu całe mnóstwo znaków zapytania. I właśnie w tym leży problem. W fundacjach absolutnie kluczowe są wiarygodność i transparentność, a w Filarze na ten moment tych rzeczy po prostu nie ma. Większości z tych problemów dałoby się uniknąć, gdyby od samego początku działali jako fundacja. Ale skoro z sobie tylko znanych powodów tego nie zrobili, to uważam, że teraz obowiązkiem z ich strony powinno być rozwianie wszystkich wątpliwości powstałych właśnie dlatego, że woleli przez miesiące fundacji nie zakładać. Problem trzeci – niedotrzymane obietnice. Wiarygodność niewiemowców w kontekście Filaru obniża też niestety jeszcze jedna rzecz. Przez to, że ich finanse są jednym wielkim znakiem zapytania, o niektórych obszarach ich działalności trudno cokolwiek powiedzieć. Natomiast częścią swoich planów podzielili się oni publicznie na wczesnym etapie działania Filaru, dzięki czemu teraz możemy sprawdzić, jak sobie z ich realizacją poradzili. Posłuchajcie fragmentu filmu z sierpnia zeszłego roku.
Razem z naszymi ekspertami oraz Leszkiem pracujemy również nad jednym z najistotniejszych elementów całej inicjatywy, czyli czymś, co w poprzednim materiale nazwaliśmy RKO dla zdrowia psychicznego. Tworzymy poradnik, który wpisze się w tkankę społeczną tak samo jak RKO i po pierwsze pozwoli na to, aby każdy był w stanie rozpoznawać znaki ostrzegawcze i niepokojące sygnały u swoich bliskich. A po drugie, sprawi, żeby każdy wiedział, jak się w takich sytuacjach zachować. Jak odpowiednio i empatycznie podejść do człowieka w kryzysie zdrowia psychicznego i umieć go wesprzeć nawet w najtrudniejszym momencie w oczekiwaniu na pomoc specjalistów. Prace nad tym trwają, bo chcemy, aby było to przygotowane maksymalnie rzetelnie. A kiedy ten poradnik już powstanie, to udostępnimy go zupełnie za darmo dla wszystkich w tym kraju. Osób, firm, instytucji, dosłownie wszędzie, gdzie będą chętni z tego skorzystać. I w rozprzestrzenieniu tego pomogą nam wolontariusze, organizacje i fundacje z całej Polski, bo rozmawialiśmy już z wieloma z nich, a efekty kilku z tych rozmów zobaczycie już niebawem.
Bezzi wprost mówi tutaj, że ten poradnik tworzyli, więc brzmi to jak projekt, który już wtedy powstawał, a zatem miał raczej zostać opublikowany dość niedługo. Na tyle szybko, na ile to będzie możliwe, bez uszczerbku na jakości. Porównanie do RKO sugeruje też, że nie miał to być poradnik liczący setki stron, tylko miejsce, w którym zebrane będzie wszystko, co najważniejsze. Taka pigułka informacji, którą każdy będzie mógł stosunkowo łatwo i szybko przyswoić. Tymczasem minęło już ponad 9 miesięcy, a poradnika nie ma. I to samo w sobie byłoby niepokojące, bo 9 miesięcy powinno wystarczyć na jego ukończenie, ale jeszcze gorszy jest fakt, że ten temat od dłuższego czasu w ogóle nie istnieje. Przejrzałem kanał YouTube'owy Filaru, ich stronę internetową, posty na Patronite, nawet wyszukałem hasło RKO na ich serwerze na Discordzie i w żadnym z tych miejsc nie znalazłem wiadomości o tym pomyśle, pochodzących z okresu późniejszego niż lato zeszłego roku. Powtórzę po raz nie wiem który, że chciałem o to zapytać niewiemowców, ale nie dostałem od nich odpowiedzi, więc muszę powiedzieć, że na ten moment wygląda to jak projekt, który został bez żadnego wyjaśnienia porzucony. Jeśli w gronie licznych patronów Filaru, którzy w pierwszych tygodniach jego działania, gdy temat poradnika był często podnoszony, wsparli tę inicjatywę finansowo, były jakieś osoby, które do przelania pieniędzy przekonała właśnie zapowiedź powstania tego poradnika, to takie osoby mają obecnie pełne prawo czuć się oszukane. I nie mówię oczywiście, że one powinny dostać zwrot pieniędzy, bo raczej liczyły się z tym, że coś może pójść nie tak, ale z pewnością zasługują na jakiekolwiek wyjaśnienie, a nawet tego od niewiemowców póki co nie dostali. Nie jest to jednak jedyny tego typu przypadek, jeśli chodzi o Filar. Posłuchajcie innego fragmentu tego samego materiału.
Łatwo przekonywać przekonanych i sygnalizować cnotę, a co z przekonywaniem nieprzekonanych? To jest znacznie trudniejsze i do tego potrzebne są twarde dane, raporty, badania, bez różnych usterek metodologicznych, takich niestety, jakie trapiły dotychczasowe badania nad zdrowiem psychicznym Polaków, w tym zwłaszcza chłopców i mężczyzn. Więc w ramach inicjatywy Filar, której jestem dumnym ambasadorem, będziemy chcieli naprawić ten stan rzeczy i zebrać zespół i przygotować taki raport, który będzie odporny na wszelakiego rodzaju krytykę, po prostu dlatego, że będzie opierał się na faktach. Jakie to są fakty? Chcemy przebadać mianowicie stan zdrowia psychicznego u chłopców w szkołach, czyli u uczniów oraz u studentów na uczelniach, więc z powyższym jest szansa na to, że będzie to takie pierwsze badanie, które obejmuje holistycznie całą edukację i będzie ono mogło posłużyć decydentom politycznym, psychoterapeutom, psychologom, różnego rodzaju publicystom, komentatorom, może nawet i naukowcom do tego, żeby pochylić się nad tą sprawą poważnie, z należytą uwagą, taką na jaką ona zasługuje, i rzeczywiście realnie coś zmienić. Jak nie wierzycie w to, że tego rodzaju zmiany zaczynają się od raportu, polecam zobaczenie, jak to było chociażby z prawami ucznia w Polsce i z Rzecznikiem Praw Ucznia. Nieprzypadkowo wcześniej powstało Stowarzyszenie Umarłych Statutów, były raporty, był statut nieumarły. Wszystko zaczyna się bowiem zawsze od dołu, w związku z powyższym taką właśnie pracę u podstaw będziemy starali się w ramach Filara uskuteczniać w najbliższym czasie.
Temat raportu wrócił jeszcze we wrześniu zeszłego roku.
Na początku materiału powiedziałem, że mamy dla was coś naprawdę ważnego. I to prawda. Przygotowujemy bowiem aktualnie największy projekt w historii naszej całej działalności. Będzie to ogólnopolski raport o zdrowiu psychicznym uczniów i studentów. Zadaniem raportu jest zbadać stan zdrowia psychicznego, jak i opieki nad zdrowiem psychicznym i pomocy w tym zakresie dla uczniów szkół średnich i studentów na akademiach w Polsce. Mamy pełne ręce roboty, ale to dobrze.
Ja oczywiście doskonale wiem, że tworzenie takich badań wymaga dużo czasu, więc nawet te 9 miesięcy, które minęły od pierwszej zapowiedzi powstania raportu, niekoniecznie musiałoby wystarczyć na jego stworzenie, ale ponownie bardzo niepokojący jest fakt, że ta publikacja nie tylko nie powstała, ale też również w jej przypadku trudno znaleźć jakiekolwiek informacje, co się z tym pomysłem stało, na jakim etapie są obecnie prace nad nim. A przecież, jak sami słyszeliście, pod koniec lata zeszłego roku był to bardzo ważny temat. Poruszono go wtedy w dwóch różnych filmach i nazwano największym projektem w historii całej działalności. Mam dla was dobrą i złą wiadomość. Jeśli uważacie powstanie takiego raportu za potrzebne, a może nawet właśnie za sprawą tej zapowiedzi wpłaciliście na Filar pieniądze, to za chwilę w końcu dowiecie się, co się z tym projektem dzieje. Tylko że ta informacja się wam niestety nie spodoba. Osobą odpowiedzialną za powstanie raportu miał być m.in. Krzysztof M. Maj. Napisałem więc w tej sprawie także do niego i on akurat odpowiedział mi błyskawicznie. Możecie w tej chwili zobaczyć moje pytania oraz jego pełną odpowiedź. Zachęcam do zapoznania się z nią, jeśli kogoś interesuje, jak Krzysztof M.A. odnosi się nie tylko do tego raportu, ale także do całego Filaru. Natomiast ja przeczytam wam najważniejszy w mojej opinii fragment tych wiadomości. Jestem w trakcie rozeznawania, jaki zebrać zespół naukowy i z przedstawicieli jakich dyscyplin złożony. Po tej wiadomości widać, że sam Krzysztof jest tematem zainteresowany. Natomiast, powiedzmy sobie wprost, z tego co napisał wynika, że projekt ten jest na etapie praktycznie przedwstępnym. Minęło 9 miesięcy, a Krzysztof M. Maj zastanawia się nawet nie nad tym, jakie konkretnie osoby zaangażować w projekt, tylko z jakiego typu osób, ze specjalistów od jakich kwestii powinien się składać zespół, który będzie nad tym badaniem pracować. Absolutnie nie wątpię, że to jest bardzo ważna i trudna decyzja, ale myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że jest to dużo mniej zaawansowany etap prac, niż wynikało z wypowiedzi Beziego z września zeszłego roku, który mówił o tym, że, cytuję, przygotowują raport. Moim zdaniem możemy tu całkowicie wprost mówić o oszukaniu odbiorców, skoro nawet obecnie, po wielu miesiącach, mówienie o przygotowywaniu byłoby nieadekwatne do rzeczywistości. Obecnie możemy się co najwyżej zastanawiać, czy istnieje choćby plan przygotowywania tego raportu. W dodatku, w jednym z postów na Patronite z sierpnia zeszłego roku, niewiemowcy pisali, że projekt ten może potrwać nawet kilkanaście miesięcy, z czego wnioskuję, że raport miał powstać najpóźniej w pierwszej połowie 2027 roku. Wtedy bowiem minie 20 miesięcy od momentu, w którym to pisali. Tymczasem Krzysztof M. Maj, gdy zapytałem go o to, co uznaje on obecnie za optymistyczną, ale jednocześnie realistyczną datę publikacji, odpowiedział mi, cytuję, chciałbym, żeby to był rok 2028, ale to moje chciejstwo. Widzimy zatem, że już teraz jest duże opóźnienie w realizacji tego projektu, a patrząc na spadające wsparcie filaru i coraz głośniejsze kontrowersje wokół niewiemowców, obawiam się, że on po prostu nigdy nie powstanie. A przynajmniej nie w ramach tej fundacji. Może uda się dla niego znaleźć jakieś inne źródło finansowania. Te dwie rzeczy, poradnik i raport, to były naprawdę dobrze brzmiące i potencjalnie ważne inicjatywy. Minęło jednak całkiem sporo czasu, a ich nie tylko nie ma, ale też nie zapowiada się, żeby miały w najbliższych miesiącach powstać. To jest naprawdę bardzo duży problem w sytuacji, gdy mówimy o jednej z tych niewielu sfer działalności filaru, którą da się jakkolwiek zweryfikować na podstawie publicznie dostępnych informacji. W wielu innych sferach takiej możliwości nie ma. Weźmy na przykład bezpłatną pomoc psychologiczną. Na stronie filaru możemy przeczytać, że zorganizowano 1200 godzin takiej pomocy. I nie mówię, że tak nie było, ale nie mam jakichkolwiek narzędzi, żeby to sprawdzić. A niewiemowcy, jak sami widzicie i jak jeszcze zobaczycie, nie są najbardziej godnymi zaufania osobami. Te dwie kwestie to bowiem nie wszystkie przypadki, w których obietnice związane z filarem nie zostały dotrzymane, a każda kolejna z nich stanowi dodatkowy argument podważający wiarygodność niewiemowców. We wrześniu zeszłego roku Beziek zapowiedział, że na kanale filaru będą się pojawiać podsumowania ich bieżącej działalności.
Ostatni miesiąc za to był pełen intensywnej pracy, którą również chętnie będziemy podsumowywać dla Was na tym kanale, abyście ze wszystkim byli na bieżąco.
Od tamtego czasu na tym kanale nie pojawiło się jednak żadne takie podsumowanie. Swoją drogą, jeśli szukając, co się aktualnie w tej fundacji dzieje, wejdziecie na jej stronę internetową, zawierającą, jak to w niektórych miejscach niewiemowcy pisali, wszystko, co trzeba o filarze wiedzieć, to najnowszy wpis, jaki na niej znajdziecie, będzie z początku marca. A zatem minęło od niego już 2,5 miesiąca.
Do oficjalnego powstania fundacji brakuje nam już jedynie wpisów KRS, ale wszystkie potrzebne dokumenty zostały już złożone, więc to czysta formalność i kwestia, mamy nadzieję, krótkiego czasu.
W tym przypadku mówimy po prostu o kłamstwie. Myślę, że to słowo nie jest tu nadużyciem. Bowiem, owszem, fundacja ostatecznie założona została, natomiast dokumenty w tej sprawie złożone zostały dopiero 16 lutego, a więc 2 miesiące po tej wypowiedzi. To kolejny już przykład, gdy okazuje się, że Beziemu w komunikacji dotyczącej filaru zdarza się przekłamywać rzeczywistość na swoją korzyść i mówić, że są na dalszym etapie poszczególnych działań, niż ma to tak naprawdę miejsce. W pierwszym z materiałów o filarze padła jeszcze taka zapowiedź.
I aby filar zmienił realnie rzeczywistość, rzucamy na stół wszystko, co wypracowaliśmy przez 7 lat działania tego kanału. Wykorzystamy całe nasze know-how, sprzęt, zespół produkcyjny, doświadczenie w budowaniu społeczności, umiejętność opowiadania historii, zasięgi, zaufanie, wizerunek, wiarygodność i każdą właściwie relację, którą zbudowaliśmy przez lata działania na YouTube.
Życzliwie pomijmy słowa o wiarygodności, a skupmy się w kontekście tej wypowiedzi na zasięgach oraz know-how. I w związku z nimi sprawdźmy, jak radzi sobie kanał Filar. Przez ponad pół roku jego funkcjonowania zebrał nieco ponad 4000 subskrypcji, a jedynym odcinkiem podcastu, który wzbudził dość duże zainteresowanie, była rozmowa z Krzysztofem M. Majem. Ponad 50 tysięcy wyświetleń. Poza nią powiedzmy, że jeszcze 2 materiały poradziły sobie akceptowalnie, przekraczając 10 tysięcy, ale pozostałe to pod kątem zainteresowania nimi kompletna porażka. Wystarczy powiedzieć, że 4 najpopularniejszy film na kanale to rozmowa z Tomaszem Rożkiem, która ma niecałe 5 tysięcy wyświetleń. A Rożek to przecież osoba mająca ogromny kanał i rozmowy z nim w innych miejscach często przekraczają 100 tysięcy wyświetleń. Oczywiście tę konkretną kwestię trudno nazwać nieotrzymaniem obietnicy. Nie zakładam przecież, że oni celowo ten kanał sabotują. Jednak te wyniki pokazują, że niewiemowcy albo nie radzą sobie z wykorzystywaniem know-how oraz zasięgów, którymi się chwalili, albo ewentualnie, że ich wiedza o tym, jak się przebić na YouTubie, nie jest jednak aż tak imponująca, jak zakładali. A to szczerze mówiąc całkiem mocny argument działający na korzyść Mateusza Kucharka. Wracając do tematu z początku tego filmu. Patrząc na gości części z tych rozmów, wręcz dziwię się, jak to możliwe, że zapraszając takie osoby, można zaliczać aż tak słabe wyświetlenia. Podsumowanie. Mówiąc najkrócej jak się da, filar działa w sposób zupełnie nietransparentny, niektóre zapowiadane przez nich projekty, również te najważniejsze, nie są realizowane zgodnie z zapowiedziami, komunikacja o tej inicjatywie zawiera przekłamania, a to co w teorii powinno być najmocniejszą stroną niewymowców, czyli medialność i nadanie tematowi dużych zasięgów, bardzo szybko przestało działać. Kanał Filaru na YouTubie wydaje mi się bowiem idealnie pokazywać obecną sytuację, jeśli chodzi o tę fundację. O ile pierwszy materiał o Filarze, wtedy oczywiście jeszcze na kanale Nie wiem, ale się dowiem, miał mnóstwo wyświetleń, wsparcie było gigantyczne, a plany liczne i szeroko zakrojone, to im więcej czasu mijało, tym bardziej entuzjazm związany z tą inicjatywą słabł, przynajmniej u szerokiego grona odbiorców. Nic z tego jednak nie pokazuje lepiej niż fakt, że wsparcie Filaru na Patronite cały czas spada. O ile drobny spadek względem początkowo osiągniętego poziomu byłby czymś całkowicie naturalnym, o tyle fakt, że mówimy tu o stałej tendencji, utrzymującej się już od blisko roku, sugeruje, że wielu wspierających spodziewało się czegoś więcej. Nawet jeśli do tej pory temat niedowożenia obietnic oraz braku przejrzystości nie był nigdzie szerzej omawiany i mnóstwo z osób rezygnujących z bycia patronami mogło nawet nie być świadomych konkretnie tych rzeczy, o których dzisiaj powiedziałem, to podejrzewam, że większość z nich miała poczucie, że w Filarze nie dzieje się tak dużo, jak liczyli. I jeśli ktoś takie wrażenie odniósł, to fakty jasno pokazują, że ono ma mocne podstawy. To odczucie dobrze widać też na filarowym serwerze na Discordzie. Początkowo często niewiemowcy chwalili się, jak ogromna jest tamtejsza społeczność, bowiem należy do niej aż kilkanaście tysięcy osób. Obecnie on wciąż całkiem nieźle działa, kilka kanałów jest bardzo aktywnych, aczkolwiek jak na taką liczbę członków dzieje się tam dużo mniej niż moglibyście zakładać. Żeby jednak nie było żadnych wątpliwości, nie chcę istnienia ani sposobu działania ich Discorda krytykować, bo nie śledziłem co prawda szczególnie uważnie tamtejszych dyskusji, ale w tych skrawkach, które przeczytałem, nie było niczego szczególnie toksycznego, a dla części osób, tej najbardziej aktywnej, na pewno byłby bardzo złą wiadomością ewentualny koniec Filaru, a zarazem tego serwera, który stał się dla nich bezpieczną przestrzenią i istotnym punktem ich życia. W tym miejscu warto zacytować fragment rozmowy bez jego z Szymonem Pękalą.
Nasza inicjatywa mogłaby się bardzo szybko rozsypać. Dlaczego? Dlatego, że jest ona wyjątkowo wrażliwa. Dlatego, że skupia w jednym miejscu ludzi z problemami.
To jest być może najmądrzejsza rzecz, jaką Bezzi kiedykolwiek powiedział. Tworząc inicjatywę z tak ambitnymi celami jak zmniejszenie liczby samobójstw mężczyzn i z tak dużymi początkowymi zasięgami oraz przychodami, trzeba być szczególnie uważnym we wszystkim, co się robi, żeby przypadkiem nie skończyło się tak, że na skutek własnych błędów bardziej zaszkodzicie osobom, które wam zaufają, niż im pomożecie. I zwracam się teraz do niewiemowców. Wy tego egzaminu jak na razie nie zdajecie. Wasza inicjatywa opiera się na dziwnej decyzji o braku założenia fundacji, przez co do dzisiaj działa ona w sposób podejrzany pod względem finansowym. A do tego często nie dowozi obietnic, w tym także tych naprawdę ważnych, i to w żaden sposób tego nie wyjaśniając. Afera z Mateuszem Kucharkiem, z którym prawdopodobnie będziecie jeszcze musieli się odpowiednio rozliczyć, była punktem przełomowym, który sprawił, że wiele osób zwątpiło w czystość waszych intencji. I okazuje się, że bardzo słusznie. Bo istnieje kilka mocnych zarzutów do Filaru oraz kilka wątpliwości, które musicie wyjaśnić, jeśli chcecie, żeby ta fundacja nadal działała. A z kolei sam Bezzi ma do wyjaśnienia także masę kwestii dotyczących prowadzonej przez niego wcześniej działalności. Ja sam znajduję się w o tyle niewygodnym położeniu, że choć po tym wszystkim, czego się dowiedziałem, uważam was za osoby absolutnie niegodne zaufania i chciałbym wszystkim odradzić wpłacanie pieniędzy na waszą fundację, bo uważam, że jest zbyt duże ryzyko, że nie wykorzystacie ich odpowiednio, to jednocześnie nie mogę tego z czystym sumieniem zrobić, bo wiem, że skoro już Filar zaczął działać i są osoby, dla których stał się ważny, to jego ewentualny upadek mógłby na nie bardzo źle wpłynąć. Dlatego autentycznie liczę, że ten materiał skłoni was w końcu do rozliczenia się z licznymi błędami, które w ostatnich miesiącach oraz latach popełniliście. I jeszcze bardziej autentycznie, mam nadzieję, że przynajmniej wszystkie z tych najbardziej negatywnych scenariuszy, które dzisiaj przedstawiłem, okażą się nie mieć wiele wspólnego ze stanem faktycznym. Że będziecie w stanie udowodnić, że nie prowadzicie tej fundacji aż tak źle i że sprawa z Mateuszem Kucharkiem nie obciąża was, a zwłaszcza bez jego, aż tak bardzo, jak to wynika z odpowiedzi, których mi udzielił. Bo w przeciwnym razie będziecie mieli ogromne problemy i to nie tylko wizerunkowe. Naprawdę mi szkoda, że nie odpowiedzieliście na moje pytania od razu, ale teraz i tak piłeczka jest po waszej stronie i liczę na to, że przestaniecie ignorować jej istnienie. Czekam więc na to, a tymczasem zapraszam również innych twórców do podejmowania tego tematu, bo moje zasięgi może i nie są małe, ale duże też nie. Więc w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu, najlepiej mailowego. Z kolei wszystkich, którzy uważają, że to dobrze, że powstają takie filmy jak ten, który właśnie obejrzeliście i chcą mi za moją pracę podziękować, zapraszam na mojego Patronite'a oraz Suppi. Pierwszą z tych stron polecam do wsparcia stałego, a drugą do jednorazowego. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko, ale nie mogę się doczekać, jak ta sprawa się rozwinie. Do usłyszenia.